Czy uprawianie sportu pomaga w prowadzeniu biznesu? Intuicja podpowiada, że tak, ale intuicja czasem się myli. Okazuje się, że doświadczenia sportowe, owszem, mogą dodać przedsiębiorcy skrzydeł, albo wręcz przeciwnie.
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w 339 odcinku, w którym porozmawiamy o tym, czy sport na pewno pomaga w biznesie. Czy jeżeli uprawianie sportu było albo jest ważną częścią Twojego życia, to sprawdzisz się lepiej jako przedsiębiorca? Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz chciał do niego wrócić, żeby coś sobie przemyśleć, przypomnieć, sprawdzić, zapraszam Cię na stronę maławielkafirma.pl/339, tak jak numer tego odcinka. Znajdziesz tam szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem. Na tej samej stronie jest też prezent do pobrania, ćwiczenia ułatwiające skoncentrowanie się w każdej sytuacji, ćwiczenia stosowane przez sportowców, ale bardzo przydatne również dla przedsiębiorców. Prezent znajdziesz na stronie, przypominam, maławielkafirma.pl/339. Na pierwszy rzut oka, osoby, które trenują sport, powinny doskonale radzić sobie w biznesie, no bo jest sporo podobieństw, trzeba się skoncentrować na celu, trzeba włożyć sporo wysiłku, trzeba systematycznie pracować, żeby osiągnąć sukces. I dla mnie było dość oczywiste, że sportowcy lepiej radzą sobie w biznesie niż przeciętni ludzie, ale jak mówi stara dziennikarska zasada, jeżeli jesteś czegoś pewien, to sprawdź. No i próbowałem sprawdzić. Czytałem różne artykuły, wywiady, ale szukałem przede wszystkim jakichś badań naukowych na ten temat. Nie znalazłem nic. Poza jednym wyjątkiem. Znalazłem pracę Michaela McKaya z Manhattan College School of Business. Autor tej pracy, tych badań, postawił sobie taką tezę, że osoby, które uprawiały sport w koledżu, osiągają większe sukcesy jako przedsiębiorcy niż osoby, które tego sportu nie uprawiały. Postanowił to zbadać, zbadał grupę blisko 300 osób i co się okazało? Że obydwie grupy, i ci, którzy uprawiali sport, i ci, którzy go nie uprawiali, osiągają sukcesy biznesowe na podobnym poziomie. Ta sportowa przeszłość nie ma żadnego znaczenia. Tak mnie to zaskoczyło, że postanowiłem dowiedzieć się z pierwszej ręki, o co chodzi, no bo skoro wydaje się, że sportowcy powinni być stworzeni do sukcesów biznesowych, a jednak nie są, to co im przeszkadza? Zaprosiłem do tej rozmowy osobę, która poznała bardzo dobrze obydwa te światy. Przez 14 lat trenowała strzelectwo sportowe. Była reprezentantką Polski, zatrudnioną na kontrakcie wojskowym. Po zakończeniu tego kontraktu zaczęła uczyć angielskiego, otworzyła szkołę językową, postanowiła nawet stworzyć własną platformę e-learningową i to sprawiło, że zainteresowała się marketingiem internetowym. Ten temat ją wciągnął, a szczególnie marketing na Amazonie i właśnie tym zajmuje się dzisiaj. Moim gościem jest sportowiec, specjalistka od Amazona i przedsiębiorczyni Karolina Bujakowska. Dzień dobry, Karolino.
Dzień dobry, Marku.
Zaprosiłem Cię dzisiaj do rozmowy na temat związków między sportem a biznesem, dlatego że znasz obie te sfery życia. Byłaś zawodowym sportowcem, w tej chwili już nie jesteś aktywna w sporcie, prawda?
Jeżdżę na zawody czasami.
Jeździsz?
Ale aktywna,
a, proszę.
Tak, ale aktywna tak zawodowo jak byłam, to nie jestem.
Okej, okay, dobra. No, ale jesteś aktywna biznesowo, dlatego że doradzasz firmom, które chcą sprzedawać na Amazonie, jak to robić lepiej. Ale zacznę od tego strzelectwa. Jak to się stało, że zainteresowałaś się strzelectwem? No bo to nie jest taki sport, wiesz, którego każdy się uczy na WF-ie w szkole.
Dokładnie. Strzelectwo tak naprawdę to jest przypadek. W ogóle dowiedziałam się o takiej dyscyplinie olimpijskiej w momencie, kiedy Renia Maurer zdobywała swoje medale w Atlancie w 1996 roku. To był taki moment, kiedy ja byłam przed decyzją wyboru szkoły średniej. W tamtym momencie marzyłam o tym, żeby pracować w banku. Już nie pamiętam dlaczego, ale chyba dlatego, że tam były ładne budynki. W tamtych czasach tylko tam były ładne budynki. Ja chciałam pracować w czymś naprawdę bardzo ładnym. I wymyśliłam sobie, że pójdę do liceum ekonomicznego właśnie do klasy z kierunkiem bankowości. I wtedy się jeszcze dowiedziałam, że tam na Strychu prowadzą taki klub strzelecki. A moim marzeniem od zawsze było pojechać tak naprawdę na Igrzyska Olimpijskie i wygrać Igrzyska Olimpijskie. Tylko, że problem był taki, że ja nie trenowałam żadnego sportu wcześniej, ponieważ my w podstawówce graliśmy w zasadzie w dwa ognie cały czas, a to nie jest sport olimpijski niestety, chociaż dobra byłam w tym, pamiętam. I tak jakoś połączyłam to, że to jest taki w ogóle wow, strzelectwo sportowe, dyscyplina olimpijska w moim liceum, do którego ja chcę iść. W związku z tym ja tam idę i ja się zapiszę do tego klubu i tak jakby spróbuję takiej ostatniej szansy, żeby w ogóle otrzeć się o realizację tamtych marzeń. No i tak zrobiłam.
Aha, no to od razu wybiegnę w przyszłość i udało ci się pojechać na Igrzyska?
Nie, nie pojechałam na Igrzyska. W zasadzie to no byłam dalej niż bliżej. Byłam na kilku pucharach świata, gdzie można było zdobyć kwalifikację olimpijską. No niestety jej nie zdobyłam. No i... Ale aha, życie sportowe tak naprawdę okazało się, że Igrzyska to było to marzenie, to był cel, ale... No ale życie sportowca to jest droga i to nie chodzi o to. Wiadomo, matko, no, marzenie w ogóle dla mnie w tamtych czasach Disneyland i nie wiem jak to nazwać, w ogóle gwiazdka co 4 lata. Takie igrzyska olimpijskie do tej pory niesamowite emocje we mnie wzbudzają i w zasadzie też dlatego sport wybrałam. Dlatego to w ogóle działało na mnie. To były niesamowite emocje zawsze, jak oglądam sportowców, wygrywają, przegrywają o minutę, o sekundę, o centymetr. Ja mogę wszystko oglądać, a później na ceremonii medalowej, tak, zdobywanie tych medali i to uff, I did it, takie mocne, mocne. Ja zawsze jestem bardzo wzruszona wtedy i to nam działało. Ja zawsze jak to oglądałam, to ja też tak chcę. Ja chcę tego spróbować, ja chcę zobaczyć jak to jest, spróbować otrzeć się o to. W związku z tym na igrzyskach nie dane mi było sprawdzić, jakie to są emocje, ale byłam na kilku zawodach, gdzie poczułam, to jest to i cieszę się z tego bardzo.
No, kilku zawodach to tak dość skromnie, bo z tego co wiem 14 lat trenowałaś, więc tych zawodów pewnie było więcej niż kilka i to nie tylko w Polsce. Co uważasz za takie swoje największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o sport?
Moim takim prywatnym największym osiągnięciem było zdobycie Mistrzostw Polski seniorów, jeszcze jak byłam juniorką. To był taki początek wejścia w taką karierę fajną i czułam, że okej, okay, jestem na dobrej drodze. Później jeszcze za juniorów zdobyliśmy fajny medal drużynowy Mistrzostw Europy, srebrny, a już w seniorskiej karierze to już z wojska były takie ważne zawody dla nas, to były igrzyska wojskowe, kopiowanie takich igrzysk olimpijskich, oczywiście mniejszej skali i zupełnie mniejszego rozgłosu, ale no, dla nas to były szalenie ważne zawody, ponieważ w większości dyscyplin, w naszej przynajmniej dyscyplinie, wielu zawodników rangi światowej też startowało na tych zawodach i na tych igrzyskach drużynowo zdobyłyśmy srebrny medal właśnie w strzelectwie sportowym, a oprócz tego na takich mistrzostwach świata właśnie wojskowych, CISM, one się nazywają, wystrzelałam indywidualny medal srebrny i to jest taka moja wisienka w zasadzie.
Mogłoby się wydawać, że sport i biznes to jest idealne połączenie, dlatego że ktoś, kto trenuje sport, zwłaszcza zawodowo, wyczynowo, to jest osoba przyzwyczajona do systematycznej pracy, przyzwyczajona do tego, że efekty nie pojawiają się jutro, tylko trzeba na nie długo pracować, przyzwyczajona do tego, że trzeba powoli się po tych stopniach wspinać, przyzwyczajona do tego, że jest konkurencja i że nie jest łatwo wygrać i że trzeba być ambitnym i trzeba dużo poświęcić, żeby ten sukces osiągnąć. Ale z drugiej strony, kiedy się popatrzy w takie badania, jak te zrobione przez pana Michaela McKaya czy McKee z Manhattan College, no to on mówi, wcale tak nie jest, że ludzie, którzy trenowali sport, to jakoś są lepsi w biznesie. Więc ciekawy jestem, jak to wygląda z twojego punktu widzenia, jako osoby, która w obu tych dwóch światach ma doświadczenie. I chciałem cię najpierw zapytać o to, które nawyki, które przyzwyczajenia ze świata sportowego, z twojego sportowego życia przeszkadzają ci jako przedsiębiorcy?
O, Okej. Jest tego trochę, ponieważ ja troszkę zgadzam się z tym autorem tej publikacji, o której mówisz. Generalnie sport, poza tym, że mnie bardzo wzbogacił, to mnie bardzo upośledził. Mam taką tendencję moje ego jest troszkę rozbudowane, ponieważ naprawdę jest latami karmione. Bywa, że mam kilka takich właśnie ciemnych stron od strony sportowej. Brak pokory mi się zdarza, tak samo postawa roszczeniowa. Nie pomaga to w biznesie, jest to coś, czego jestem świadoma, no i niestety walczę z tym na co dzień. Oprócz tego są takie sytuacje, które w zasadzie pomimo tego, tak jak mówisz, wydawałoby się, że to jest bardzo podobne i bliskie, to ja widzę tu duże rozbieżności. Na przykład prowadzenie biznesu to jest podejście bardzo holistyczne do wielu zadań, to jest taki multitasking. Bycie sportowcem to jest bycie specjalistą. Im lepszy sportowiec, tak, im wyżej, im bardziej profesjonalnie trenuje, tym on częściej może skupiać się tylko i wyłącznie na swojej pracy. A jego pracą jest bycie lepszym, bycie najlepszym w danym momencie, kiedy ten moment nadejdzie. Nie musi się w ogóle przejmować absolutnie wyjazdami, organizacją czegokolwiek. Prowadzenie biznesu dla mnie to jest czasami takie trochę i przygotowywanie się do tych zawodów i jednoczesna organizacja tych zawodów, ponieważ trzeba bardzo wiele rzeczy trzymać naraz. No i nie bywa to. Bywa to takie niełatwe. Co jeszcze? W ogóle, no bo jak ja jestem ze sportu, to ja sport wybrałam i mnie sport moje życie wzbogacił emocjonalnie bardzo i jest to zabarwienie emocjonalne, absolutnie zupełnie inne, nieporównywalne. Tak jak mówiłam na początku, dla mnie sport to jest sięganie niemożliwego. To jest w ogóle spełnianie marzeń i niesamowita magia. Cały wachlarz niesamowitych emocji. No w biznesie tego nie mam. Jest to przede wszystkim praca, którą oczywiście wykonuję najlepiej jak potrafię, ale motywowanie się już do pracy w biznesie jest zupełnie czymś innym niż w sporcie i ciężko przełożyć tą motywację, która była sama naturalna w sporcie, do biznesu.
To wiesz co, chciałem cię dopytać o to karmienie ego, dlatego że to mnie zaciekawiło, bo zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład jeżeli są piłkarze, którzy w młodym wieku zaczynają zarabiać naprawdę jakieś wielkie pieniądze, jeżeli są kierowcy Formuły 1, gdzie to jest no, bardzo wąska grupa ludzi na świecie, którzy jeżdżą tymi bolidami, no to oni rzeczywiście czują, że złapali Pana Boga za nogi, ale w sporcie takim mniej wysokoprofilowym jak strzelectwo, który jest sportem olimpijskim, oczywiście tam też, wiesz, są świetni ludzie, ale to nie jest tak, że każdy serwis informacyjny rozpoczyna się od tego, co tam w naszej kadrze strzeleckiej, tylko jest to sport raczej taki, powiedzmy, dla ludzi, którzy naprawdę czują to i są bardziej zainteresowani. Skąd tam się wzięło takie karmienie ego? Na czym to polegało?
Rozumiem, co ci przyszło do głowy i o czym mówisz. To nie chodziło o sławę, jakieś parcie na szkło i gigantyczne pieniądze. Chodziło o to, że w momencie, kiedy byłam dobra, dostałam się do kadry, zaczęłam jeździć na ważne zawody, dostałam się do takiej elity. I obojętne w jakiej dyscyplinie, w jakiej dziedzinie, jeżeli się okaże, że jesteś jednym z lepszych, I jedziesz gdzieś na zawody i zawsze się jest w tym finale w Polsce czy na podium, to się ma takie poczucie, że się jest ekstra, nie?
No
i
tak.
To tak, tak, i to później jedziesz na, no nie wiem, jedziemy na Puchar Świata i mamy wszystko, mamy zapewniony hotel, transport, się w ogóle o nic nie muszę przejmować, tak? Ja na lotnisku dostaję bilet i my sobie jedziemy. I pomimo tego, że my nie byliśmy absolutnie gwiazdami nigdy na skalę piłkarzy, takie poczucie, że się jest lepszym, takie poczucie, że po prostu na naszą skalę, cytując ciebie, złapaliśmy Boga za nogi, jednak było.
No, ale to wiem, o czym mówisz, dlatego że to się też zdarza, ja pamiętam, z pracy w mediach, z pracy w radiu. Czasami niektórzy dziennikarze też mają takie poczucie, no bo oni, wiesz, spotykają prezydentów, premierów, wchodzą tam, gdzie inni nie mogą wejść. Ja akurat miałem takie szczęście, że zaraz na początku, jak zacząłem pracować w radiu jako tam 20-latek, spotkałem mojego kolegę bardziej doświadczonego, poznałem kolegę reportera bardziej doświadczonego i on bardzo szybko zadał mi takie pytanie, czy ty myślisz, że ta praca to jest coś wyjątkowego, że my jesteśmy jacyś specjalni? Ja mówię, no nie wiem, jakby zacząłem tu dopiero pracować. A on mówi, wiesz, no bo tak naprawdę my robimy to samo, co gość, który idzie do fabryki i tam, nie wiem, robi gwoździe czy coś takiego. No my po prostu, tylko on robi gwoździe, my robimy newsy. No i ogólnie tym się to różni. I to mi gdzieś, super, że on mi to powiedział na początku, bo to mnie gdzieś tak sprowadziło na ziemię, ale rozumiem, o czym mówisz, dlatego że rzeczywiście jest coś takiego, myślę, też w sporcie, co faktycznie pomaga, no karmi to ego, jak to ładnie nazwałaś, także rzeczywiście. A jeżeli chodzi o to, że sportowiec to jest specjalista, a przedsiębiorca no to jest taki człowiek orkiestra i powinien to wszystko organizować. Czy to przypadkiem, tak się zastanawiam, czy to ciebie nie skłania do tego, żeby od razu zacząć budować wokół siebie ekipę? Żebyś ty się skupiła na tym, co robisz najlepiej, ale żeby wydelegować wszystkie tam rzeczy poboczne, bo wiesz, jak to powinno działać, że każda osoba powinna być wyspecjalizowana w jakiejś tam właśnie działce.
Bo myślisz, że tak u mnie strzelectwo wyglądało, tak?
No, sama powiedziałaś, że tak przyjeżdżałaś tenis, po prostu tak? Na lotnisko z biletem i wszystko załatwione.
Tak, to były wyjazdy kadrowe jak najbardziej. Tylko jednak to na co dzień tak nie wyglądało, jak to na przykład w tenisie wygląda, tak? Tam jak patrzymy na te szlemy, to tam w tym boksie siedzi cały team i każdy jest odpowiedzialny, tak, za coś innego i w zasadzie i oni są na co dzień z tymi sportowcami. Deleguję kilka rzeczy, ale również bardzo wiem, czego chcę i czego nie chcę. I zakładając moją działalność, ja w ogóle byłam na macierzyńskim i sobie wymyśliłam w czwartym miesiącu mojego macierzyńskiego, znaczy wcześniej sobie wymyśliłam, ale założyłam w czwartym miesiącu mojego macierzyńskiego właśnie działalność. Bardzo dobrze wiedziałam, gdzie chcę być w styczniu, czyli za tam 9 miesięcy i to wyniosłam właśnie ze sportu. Mam konkretny plan na realizację moich działań i bardzo dobrze wiem, że w tym momencie absolutnie nie chcę się rozrastać do agencji, tak? I z jednej strony deleguję te poboczne rzeczy, tak jak mówisz, żebym się nie skupiała na adsach, na stronach internetowych, na adsach, oczywiście na Facebookach mówię, ale z drugiej strony też nie chcę się rozbudowywać, tak? Żebym potrzebowała zostać agencją w tym momencie, ponieważ bardzo dobrze wiem, że to idzie właśnie w tą stronę, o której mówisz, że ja przestaję, tak jak zawsze mówicie o tych cukiernikach. Ja bym przestała robić te właśnie ciastka, które ja tak lubię robić. Dlatego ja w styczniu wracam do mojej firmy, w której ja się mogę właśnie zajmować moim pieczeniem ciastek i to na fantastycznej skali w ogóle, której w tym momencie jako przedsiębiorca nie rozkręcając agencji, nie miałabym możliwości w ogóle doświadczyć, ale zostawiam właśnie moją działalność, która idzie w taką stronę mocno edukacyjną i pomagania, nadal będę pomagać bardzo drobnym przedsiębiorcom, jednoosobowym działalnościom, tak, gospodarczym, ponieważ oni, dla nich nie ma agencji, dla nich jestem ja. Tak sobie to wymyśliłam.
Aha, no coś w tym jest. Dobra, to przeszliśmy właściwie płynnie w stronę tego, co ci dał sport, bo powiedziałaś o tym takim planowaniu, że za x miesięcy to będzie tak i tak. Co jeszcze ze sportu pozytywnego przeniosłaś do swojej działalności biznesowej?
Tą wewnętrzną motywację, o której mówiłam wcześniej, mnie nigdy nie motywowało nic zewnętrznego, tylko taką no ja coś robię dla siebie i w tym momencie jest dokładnie tak samo. Nastawienie na cel. Oj, to jest taka zadaniowość. Nastawienie na cel to mam ze sportu, a może taka byłam jeszcze nawet zanim do sportu trafiłam. Wiesz co, pewność siebie. Sport mi dał pewność siebie i właśnie to poczucie, tą świadomość, co umiem, a czego nie umiem, ale też w którym miejscu w życiu chcę być, czego absolutnie nie chcę. A, no oczywiście, a propos e-booka, zdolność koncentracji w każdej sytuacji. Jest to taka szumnie brzmiąca nazwa, bardzo często powtarzana, ale jest to prawda, ponieważ doświadczyłam sytuacji przeróżnych, gdzie stres sprawiał, że traciłam panowanie nad ciałem. Pamiętam takie zawody, gdzie autentycznie czułam bicie serca w kolanach. Niesamowite uczucie. Jedyne, o czym marzyłam, to żeby się nie przewrócić, już nie mówiąc o tym, żeby w ogóle wycelować w kierunku tarczy, już nie mówiąc o jakichś dziesiątkach. I to były sytuacje, które zmotywowały mnie w ogóle do tego, żeby nawet nie radzić sobie ze stresem, tylko działać pomimo stresu. I są sytuacje szalenie stresujące w naszym życiu i one będą. I uczenie się, żeby zlikwidować stres, umniejszyć go jest bez sensu, bo to tak się nie da. Umiem się koncentrować pomimo naprawdę wielu zmiennych, wielu sytuacji, wielu negatywnych, niefajnych emocji. No bo tego właśnie się nauczyłam w sporcie.
Super, to teraz gdybyś miała komuś, kto nie ma za sobą kariery sportowej, doradzić z takiego swojego strzeleckiego arsenału, jak właśnie koncentrować się i działać pomimo stresu. W skrócie, bo wiem, że przygotowałaś ten dodatkowy materiał do pobrania, ale gdybyś miała podrzucić jakąś taką nawet jedną wskazówkę, co zrobić, żeby się uspokoić i ogarnąć, i działać, to co by to było?
Tak, czyli mówimy o takich emocjach high level. Dobrze, to w zasadzie skupienie się na oddechu. Autentyczne skupienie się na oddechu. Ona w samym początku się wydaje to niesamowicie trudne, ponieważ jest gonitwa myśli, jest kołtanie właśnie serca, ręce się pocą, fizjologia po prostu daje znać, że trzeba uciekać. I w tym właśnie momencie razem z oddechem, razem z wdechem i wydechem, skupianie się na tym, co się czuje. Jak się czuje to kołatanie serca, to skupić się na tym kołataniu serca. A gdzie ono jest? A jak go czuję? A może jakąś muzykę, jakiś dźwięk w ogóle wystukuje? A z czym mi się kojarzy? I skupić się, a bije szybciej? A może jeszcze tak szybko nie biło? Doświadczać tych emocji, które się czuje, tych emocji, tych odczuć fizjologicznych i w ten sposób tak naprawdę nabieramy dystansu. Automatycznie, pomimo tego, że o tym nie myślimy, to serce minimalnie zwalnia na tyle, że potrafimy pomimo tego kołatania serca już funkcjonować, już wiedzieć, że naprawdę mamy to i potrafimy, pomimo tego szumu w głowie gdzieś tam z pulsujących skroni, wypowiadać tą prezentację, czy no, w zależności jaka to będzie sytuacja.
Dobra. To koncentracja, a druga rzecz, o którą cię chciałem zapytać, to jest właśnie to takie długofalowe planowanie, że ja za x miesięcy chcę być w jakimś tam miejscu, bo to się wydaje dużo trudniejsze, no bo jednak koncentracja to jest coś takiego tu i teraz i w zasadzie od razu ten efekt jest mniejszy albo większy, ale jestem w stanie go ocenić. A jak to zrobić, żeby rozłożyć sobie jakiś cel w czasie? Czy to jest coś, czego się nauczyłaś, nie wiem, z jakichś planów treningowych? Skąd to się u ciebie wzięło?
U nas się wszystkie plany właśnie tworzyło na rok do przodu, na rok, na sezon. I wiadomo było, że była impreza główna. Imprezą główną, każdy miał imprezę główną, te Mistrzostwa Świata albo Europy, albo Igrzyska. No i teraz trzeba było tak zaplanować rok, zastanawiając się, co zrobić po kolei, żeby tam się znaleźć. No bo ponieważ jak ja we wrześniu sobie powiem, ja chcę być na igrzyskach, no i co z tego, że chcę być na igrzyskach? Ja muszę wiedzieć, że kwalifikacje olimpijskie są do wtedy i wtedy, ale żeby zdobyć kwalifikację olimpijską, ja muszę pojechać na Puchar Świata. Na Puchar Świata się tak z chodnika nie jedzie. No to co trzeba zrobić, żeby się tam dostać? No to są jakieś minima. No to żeby zdobyć to minimum, muszę zobaczyć, czy ja w ogóle w tym momencie jestem zdolna zdobyć to minimum. Jak nie, no to najpierw trenuję, przygotowuję się, sprawdzam na innych zawodach i wtedy i tak rozkładam ten plan na czynniki pierwsze i rozdzielam to wszystko na mniejsze okresy i wtedy wiem, że w tym momencie tak naprawdę moim celem, wyobrażając sobie, tak, że mam za rok czy za 4 lata Igrzyska Olimpijskie, no to dzisiaj w grudniu, no to nie Igrzyska są moim celem w grudniu, tylko pojechać na przykład w styczniu na jakieś zawody tu regionalne, no nie wiem, tak zgaduję w tym momencie i tam zrobić swój cel.
Okej, dobra. Rozumiem, że można to rozplanować w sytuacji, kiedy te kryteria są z góry określone, no bo są, bo po prostu wiadomo, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wskoczyć na następny poziom. Ale jeżeli ty ustalasz sobie te cele sama dla siebie, to chciałabyś, nie wiem, wypuścić kurs online, to tam trudno, wiesz, no oczywiście sama sobie pewnie jakąś strukturę ułożysz, ale no właśnie, jak się za to zabierzesz?
No to znowu, żeby wypuścić kurs online, potrzebuję odbiorców. Żeby mieć odbiorców, prawdopodobnie potrzebuję newslettera i w ogóle albo media społecznościowe, generalnie ludzi, którzy chcieliby w ogóle usłyszeć, co ja mam do powiedzenia, chcieliby się ode mnie nauczyć i w związku z tym muszę zbudować tych odbiorców. No i zakładam ramy czasowe, nawet nie czasowe, najpierw progi, właśnie do tego czasu na razie nie dokładam. Takie milestone'y, tak, po kolei, co musi się zadziać po kolei, żeby można było przejść do następnego kroku. A w trakcie realizacji kolejnego progu, na przykład pierwszego, widzę, ile czasu mi schodzi na zrealizowanie tego pierwszego kroku. I bywa tak, że trzeba to wydłużyć, ale ja to akceptuję, ponieważ to jest zmienna, na którą ja nie mam do końca wpływu. W związku z tym ja się skupiam tylko na rzeczach, na które ja mam wpływ i ja je planuję, ja je osadzam gdzieś w takim czasoprzestrzeni, mogłabym bardziej powiedzieć, niż w czasie, bo się nie fiksuję na tym, że ja muszę na przykład do teraz nie wymyślę, że do 1 kwietnia chcę wypuścić kurs. Bo może się okazać, że ja będę 2 lata dopiero zbierać znaczy osoby, które chciałyby go kupić, tak? No to się nie fiksuję na czasie, tylko fiksuję się na krokach i wiem, które zadania należą do konkretnego kroku, ja je po prostu wypełniam. No i widzę, jaki jest efekt. Mogę mieć jakieś takie założenie, że prawdopodobnie albo dobrze by było, gdyby coś się wydarzyło po tym czasie, no ale jak się nie wydarzy, to też nie jest tragedia.
Kiedy wymienialiśmy maile przed tą rozmową dzisiejszą, to napisałaś mi, że jedną z takich rzeczy bardzo cennych, które wyniosłaś ze sportu, było coś takiego jak mindset zwycięzcy. Co to znaczy? Co to jest mindset zwycięzcy?
Mindset zwycięzcy to dla mnie postawa. Postawa, która pomaga panować, która pomaga wybierać i wybierać myśli, za którymi się podąża, reakcje na emocje, które się odczuwa i tak naprawdę reakcje na sytuacje, które nas spotykają. Mindset zwycięzcy to nie są żadne czary-mary. Dla mnie jest to takie poczucie, które w zasadzie najlepiej według mnie opisała to Justyna Macur, świetny psycholog sportowy w swojej technice wojownika w hipnozie. I ona w zasadzie mówi, że żeby odczuwać ten mindset, trzeba żyć 4 emocjami. Radością, żeby czuć autentyczną radość z tego, co się w tym momencie robi. Po co się to robi, dlaczego, czy robimy to z czystej dla nas przyjemności, radości. On może inaczej, czy nam to przynosi po prostu radość. Druga rzecz to spokój, druga emocja. Mój system nerwowy jest na 0. Ani na plus 10, ani na minus 10. Kolejną emocją jest wiara, czyli pewność nie mając dowodu. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że obojętnie za coś się zabieramy, nawet jeżeli no nie do końca wiemy, czy nam coś, no bo nie znamy przyszłości, tak? Czy nam coś wyjdzie, to wierzymy w to, że jeżeli zrealizujemy wszystkie kroki po kolei i zrobimy to, co potrafimy, to będzie dobrze. Nie wiemy do końca jak, ale będzie dobrze. I ostatnia ta emocja to jest odwaga, oczywiście najważniejsza chyba. Odwaga, żeby pomimo strachu, bo czujemy strach, funkcjonować, pomimo właśnie takiego cichego głosu w głowie, że się nie uda, że to jest bez sensu, że są lepsi, że w ogóle nie dasz rady, no przecież jesteśmy ludźmi, wiadomo, że każdy jakiś tam dialog wewnętrzny prowadzi, to właśnie pomimo tego funkcjonować dalej, bo wierzymy, że będzie dobrze, pomimo dowodu, czyli będzie dobrze.
Jak mówisz o tych czterech składnikach, to myślę sobie, to jest super tak w warunkach laboratoryjnych, dlatego że mówisz, no emocje ani na plus, ani na minus, tylko tutaj spokój, jest zero. Ale no wiadomo, że życie tak nie działa, dlatego że zawsze jest coś, co albo nas wzburzy, albo nas zasmuci, albo nas rozweseli, albo tę naszą wiarę, o której mówiłaś, podkopie, bo się okaże, że coś nie wychodzi tak, jak powinno. Więc jak dążyć do tego, żeby ten mindset zwycięzcy utrzymać?
Tak naprawdę to jest wybór. My wybieramy, jak reagujemy na emocje. I emocje nie wybierasz. Myśli tak naprawdę też nie wybierasz. One po prostu wpadają ci do głowy. Ale za którą myślą podążysz, to już wybierasz. Możesz się zreflektować i stwierdzić, a w sumie możesz w ogóle stworzyć spiralę myśli, negatywną albo pozytywną. Więc jeżeli cały czas mówisz do siebie w sposób, który ci pomaga, to utrzymujesz ten mindset zwycięzcy. Jeżeli mówisz do siebie, tak, jestem, dam radę, jestem dobra, w sensie mam umiejętności, mam zasoby na to, żeby zrealizować to zadanie. Tak, trochę jest mało czasu, ale w momencie, kiedy się skupię i nie będę patrzeć w telefon, to ja to zrobię. I to jest cały czas rozmowa ze sobą, bo można zacząć iść w tą negatywną stronę i zacząć mówić, nie, nie dam rady, jestem beznadziejna, już za późno, już jestem zmęczona, no cokolwiek, to są zwykłe myśli, codzienne myśli, tak, człowieka. I jeżeli jesteśmy akurat słabi, bo dzisiaj mamy słaby dzień, nie chodzi o to, że jesteśmy słabi jako ludzie, to częściej możemy stworzyć tą spiralę negatywną i wtedy wypadamy z tego mindsetu, ale świadomość, że w ogóle istnieje taki stan zen, zero, w ogóle można to nazwać, bardzo pomaga, ponieważ można szukać wtedy, aha, ale to jak powinnam się czuć, jak fajnie by było się czuć, żeby mi to pomagało, i świadomość siebie, co nam pomaga, przetestowana na pewno w przeszłości nieraz, też nam pomaga, ponieważ na pewno ty, Marku, nieraz wiesz, w których momentach jakieś emocje cię wybiły po prostu ze swojego takiego, ze swojej realizacji zadań, tak jakbyś chciał to zrobić, na przykład ci się nie udało, ale no zakładam, że wciągasz wtedy wnioski. Zastanawiasz się, co się takiego wydarzyło. Aha, to następnym razem ja zareaguję inaczej. I ponieważ twoim celem jest jednak zrealizowanie twojego celu, a nie tak poniesienie się emocją. Jest to trudne, ale nie niewykonalne.
No tak, no, staram się rzeczywiście. Także rzeczywiście może to tak jest, że każdy gdzieś trochę w tę stronę równowagi dąży, tylko po prostu niektórzy nauczyli się robić to sprawniej i dzięki temu lepiej im wychodzi. Mówiłaś o takich lekcjach właśnie od psychologa. Zastanawiam się, czy w strzelectwie osoba psychologa to nie jest tak naprawdę najważniejsza rola w takim teamie przygotowawczym, bo zastanawiam się, na ile tam istotną osobą jest trener. Czy trener a psycholog to w tym sporcie jakby psycholog jest wyżej, trener jest niżej, co wydaje się trochę nietypowe. Jak to wygląda?
To znaczy, z mojego punktu widzenia w każdym sporcie w ogóle sport to jest połączenie panowania nad ciałem i nad umysłem jednocześnie, obojętnie jaki sport. Tak naprawdę i ten sprinter na setkę musi umieć wyłączyć umysł, kiedy usłyszy ten strzał i ma wystartować. W związku z tym każdy sport to jest jednoczesne trenowanie ciała i trenowanie umysłu, więc dla mnie jest to na równi. Nie dlatego, że to jest strzelectwo, tak po prostu jest to na równi. Musimy, jak chcemy być, chcemy osiągać sukcesy, to każdą z tych stref w ogóle życia warto trenować i wynosić na jeszcze wyższy level.
Okej, to skupialiśmy się głównie na tych sprawach takich dotyczących właśnie umysłu, psychiki, a jeżeli chodzi o to, czego nauczyłaś się od swojego trenera czy trenerów, to czy tam jest też coś takiego, co ma zastosowanie w prowadzeniu firmy?
U mnie w zasadzie tak, ma. Ja to w ogóle zawsze byłam w gorącej wodzie kąpana i ja chciałam wszystko. I mój trener fajnie, bo on nigdy mi nie mówił, że ja nie mogę, tylko on mi mówił, że mogę wszystko, ale po kolei. I to było dla mnie takie, aha, w sumie racja, skupmy się na razie na tym, dojdźmy właśnie do tego jednego punktu, który sobie wymyśliliśmy, a jak będzie przestrzeń na tą następną rzecz, to spokojnie, ja zrobię następną. I bardzo mi to pomaga. W tym momencie właśnie się nie skupiam na tym, że wszystko, tylko mam swoje cele właśnie rozpisane, rozdzielone, tak jak mówisz, na punkty i to bardzo dobrze u mnie się sprawdza.
Wiemy już, że sport dał Karolinie wiele korzyści i nauczył, jak odnosić sukcesy, ale czy przygotował ją też na radzenie sobie z porażkami? O tym za chwilę. Wcześniej recenzja książki, która zdecydowanie jest na moim prywatnym podium, jeżeli chodzi o tytuły, które przeczytałem w 2020 roku. Chcę Wam dzisiaj polecić książkę pod tytułem Badass – Making Users Awesome. Gdybym miał to przetłumaczyć na język polski, to ten tytuł brzmiałby pewnie Wymiatacz, a podtytuł Spraw, aby użytkownicy byli rewelacyjni. Trochę to kulawe tłumaczenie, no ale trudno. Skąd użytkownicy i dlaczego właśnie taki tytuł i taka książka? Użytkownicy dlatego, że autorka książki Badass, czyli Cathy Sierra, to programistka gier wideo, no a tam mówi się raczej o użytkownikach niż o klientach, ale spokojnie wszystkie rzeczy, o których jest mowa w tej książce, można równie dobrze zastosować do właściwie dowolnej sfery prowadzenia działalności gospodarczej czy biznesu. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy, kiedy sięgamy po tę książkę, ja ją mam w wersji papierowej, dlatego że ta książka nie istnieje w formie audiobooka i na początku mnie to dziwiło, ale kiedy otworzyłem tę książkę, to przestałem się dziwić, dlatego że ta książka ma stosunkowo niewiele tekstu, dużo obrazków i generalnie, kiedy ją czytałem, to miałem takie wrażenie, że to jest jak uczestniczenie w prezentacji, gdzie na ekranie pojawiają się slajdy, a prowadząca, autorka nie tylko mówi do publiczności, ale też wyciąga od tej publiczności różne pytania i na nie odpowiada, bo rzeczywiście w treści Cathy Sierra odpowiada na pytania i różne zastrzeżenia, które zgłaszają odbiorcy. Główne przesłanie tej książki jest takie, że jeżeli chcesz stworzyć silny produkt, to nie liczy się produkt, nie liczy się marka, tylko liczy się to, co dzięki temu produktowi i tej marce osiąga użytkownik. Czyli nie chodzi o to, żeby użytkownik, jeżeli sprzedajesz powiedzmy aparaty fotograficzne, nie chodzi o to, żeby użytkownik mówił: wow, ale mam super aparat. Tylko żeby mówił: wow, ale zrobiłem super zdjęcia. A jeszcze lepiej, żeby to inni mówili: wow, ale robisz super zdjęcia. No i pytanie brzmi, jak to zrobić? Trzeba przeprowadzić użytkownika od poziomu bardzo często osoby początkującej do poziomu wymiatacza, tego tytułowego, czyli no, kogoś, kto naprawdę potrafi robić te dobre zdjęcia. I pierwsza część tej książki wyjaśnia, na czym polega cała ta droga, czy dlaczego właśnie takie podejście powinniśmy przyjąć. W drugiej części autorka pisze o tym, jak to się dzieje, że ludzie dochodzą do poziomu ekspertów w dowolnej dziedzinie. Trzecia część pomaga nam jako firmom, jako dostawcom produktów czy usług, przejść użytkownikowi tę drogę. Przejść to znaczy nie zboczyć z niej gdzieś po drodze i cały czas posuwać się do przodu, żeby ten nasz użytkownik nie zadowolił się poziomem przeciętnym, tylko żeby chciał rzeczywiście być tym wymiataczem. No i czwarta część to są takie wskazówki dotyczące tego, jak ułatwić i sobie, i użytkownikowi to zadanie, odpowiednio projektując swój produkt. Ta książka ma 286 stron. Na każdej ze stron jest mniej słów niż w przeciętnej książce, no bo są te obrazki, jest sporo pustej przestrzeni, światła, ale naprawdę po przeczytaniu tej książki miałem wrażenie, że jest tam dużo więcej treści niż w wielu książkach, które mają nawet po 400 stron. Zdecydowanie polecam Cathy Sierra, Badass, Making Users Awesome. Tę książkę, tak jak inne książki polecane w małej wielkiej firmie, znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/książki. Wracamy do rozmowy z Karoliną Bujakowską. Pełna wersja tej rozmowy jest w klubie małej wielkiej firmy, a do tego odcinka wybrałem jedno z waszych pytań. Pytanie od Kasi. Czy sport pomógł ci radzić sobie z porażkami? Są jakieś techniki, które stosujesz, żeby przejść przez coś, co ci się nie udało albo nie poszło po twojej myśli? Możemy wierzyć, że będzie dobrze, ale nie zawsze jednak jest.
Tak, sport nauczył mnie, że porażka boli, ale nie jest końcem świata. I w sytuacji, kiedy się wydarzy, bo się wydarza, no oczywiście jest mi przykro, po czym się od razu zaczynam zastanawiać, jakie były powody tak naprawdę tej sytuacji. I w momencie, kiedy ja miałam wpływ na taki rezultat, to robię taką mentalną notatkę i staram się w przyszłości, w momencie, kiedy będę w takiej sytuacji, już tak nie postąpić. A jeżeli to były sytuacje zewnętrzne, no to trudno. To trudno. Ja nauczyłam się, że wiele rzeczy to trudno. Nie trzeba aż tak wszystkiego cisnąć na maksa, ponieważ i tak jest dobrze. I jak robimy swoje, to pomimo porażek idziemy do przodu. I to jest najważniejsze.
Przy okazji pomyślałem o jeszcze jednym pytaniu, którego nie zadałem ci wcześniej, dlatego że o ile w biznesie można mieć wielu najlepszych, to znaczy każdy może być najlepszy w swojej indywidualnej dyscyplinie, to w sporcie no nie ma tak, jest po prostu ranking i wiadomo, no ten miał złoty medal, ten srebrny, ten brązowy i wiadomo, że tamten był najlepszy, potem drugi, potem trzeci i tyle. Czy to, że w sporcie jest taka bardzo wyraźna hierarchia, to jest z twojego punktu widzenia pomoc, dlatego że ciągle wiesz, gdzie jest ten szczyt i do czego dążyć, czy to jest jednak minus, bo jak nie dochodzisz do tego złota, do tego pierwszego miejsca, to zawsze czujesz niedosyt?
Na pierwszy rzut oka tak naprawdę i na pierwsze odczucie jest to dla mnie duży minus. Że tak nie jest w biznesie, tak? Że w biznesie jest to takie nienazwane, nieokreślone. Później się długo, zastanawiam się nad rozwojem w ogóle tej odpowiedzi, ponieważ w sporcie jest dzięki temu łatwiej. Tak jak mówisz, jesteś pierwszy, aha, super, zrobiłem swoje, mogę odpoczywać. Ale z drugiej strony w biznesie, żeby osiągać sukces, pomimo tego, że ten sukces jest nienazwany, to my sami możemy zdefiniować, co to znaczy dla nas sukces. W sporcie nie. W sporcie wygrana jest sukcesem. I czwarty już jest słaby, niestety, z mentalności oczywiście odbiorców, tak? W biznesie każdy sobie sam ustala, gdzie jest ta granica, co jest tym sukcesem, do której dąży. I dzięki temu tak naprawdę w biznesie nie trzeba zdobywać tych igrzysk olimpijskich, takich swoich, prywatnych, żeby w zasadzie i mieć z tego frajdę, i mieć fajne życie, i widzieć, że się rozwija, i pomagać innym. W związku z tym, no nie trzeba być najlepszym na świecie, żeby w tym wytrwać. Więc w zasadzie to jest w biznesie duży plus.
To była Karolina Bujakowska. Bardzo dziękuję Karolinie za rozmowę, uczestnikom live'a za wszystkie pytania. Jeżeli chcesz nauczyć się koncentrować w stresujących momentach, na przykład przed wystąpieniem publicznym, przed rozmową z ważnym klientem albo w sytuacji kryzysowej, pobierz prezent przygotowany przez Karolinę. Jest to PDF pod tytułem Droga do koncentracji w każdej sytuacji. Ten prezent jest na stronie maławielkafirma.pl/339. A skoro mówimy o koncentracji i o tym, że w stresujących sytuacjach ona się przydaje i można to osiągnąć, to dowodem na to jest nawet ta rozmowa, dlatego że ta rozmowa, której wysłuchałeś w tym odcinku, to był pierwszy live w życiu Karoliny. Mało tego, na początku tego live'a, z mojej winy niestety, mieliśmy mały problem techniczny, Karolina słyszała echo swoich słów w słuchawkach, a wtedy praktycznie nie da się mówić. Udało się to szybko naprawić, ale oczywiście była to stresująca sytuacja na początku i Słyszałeś jakiś stres w tym, co mówiła Karolina? Bo ja nie. Przy okazji, jeżeli zainteresował Cię ten odcinek, to bardzo gorąco polecam też rozmowę o jeszcze jednej rzeczy, której przedsiębiorcy zdecydowanie mogą się nauczyć od sportowców, a mianowicie o odporności psychicznej. Rozmawiałem o niej z trenerem mentalnym i coachem sportowców Ewą Stelmach. Fragment tej rozmowy.
Człowiek odporny psychicznie, to można sobie go wyobrazić, że to jest taki człowiek, który jest otoczony taką bańką. Ma taką zewnętrzną powłoką, taką właśnie tarczą, jak ty to nazwałeś. I to jest coś takiego, ja czasami mówię, jak nie wiem, kojarzysz, że nad morzem są takie gadżety dla turystów. Taka plastikowa bańka, do której się tam sobie człowiek wchodzi, zamykają go na taki zamek, tak ci puszczają na wodę i ty tak chodzisz po wodzie, wow, nie? I tam się nic nie przedostaje, ty tam jesteś po prostu bezpieczny i się nie utopisz. No właśnie, teraz człowiek odporny psychicznie to jest właśnie taki człowiek, który ma wokół siebie taką bańkę, wytworzył taką bańkę, która go chroni przed różnymi ciosami, czyli przed, nie wiem, niepowodzeniami, przed różnego rodzaju porażkami. Znaczy ona go nie chroni przed tym, natomiast ja sobie z tym potrafię radzić, ja się nie przejmuję, nie wiem, negatywną informacją zwrotną, nie przejmuję się krytyką. Ja to słyszę, ja to przyjmuję, mówię okej, ale ja się z tym nie zgadzam, na przykład, tak? To jest tak, że nie wiem, nie będę się przejmował pierdołami, czyli jeżeli, nie wiem, jestem piłkarzem, to nie ma dla mnie znaczenia, czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy trawa jest mniej zielona, czy bardziej, czy sędzia zagwizdał nie wtedy, kiedy chciałem. Nie ma to znaczenia, ja po prostu robię swoje. I tak samo będzie w biznesie, tak? Potrafię oddzielić rzeczy ważnych od nieważnych. Potrafię, przede wszystkim mam takie poczucie wpływu, że to ja tu rządzę, ja tu jestem szefem. Potrafię się sfokusować na te rzeczy, na które ja mam wpływ, a nie przejmuję się tym, co nie ode mnie zależy. Czyli na przykład to, że nie wiem, co miesiąc do tego ZUS-u konkretną kwotę trzeba odprowadzić. Nie mam na to wpływu, ale na co mam wpływ, żeby zarobić te pieniądze, nie? Żeby tam nie mieć potem problemów.
Rozmowa z Ewą Stelmach to był 266 odcinek Małej Wielkiej Firmy. Znajdziesz go na stronie maławielkafirma.pl/266. I to już wszystko na dziś. Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich bonusów, prezentów, które pojawiły się we wcześniejszych odcinkach Małej Wielkiej Firmy i w tym odcinku, inaczej mówiąc, jeżeli chcesz skrócić sobie drogę od słuchania do działania, dołącz teraz za darmo do klubu Małej Wielkiej Firmy. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, arkusze, nagrania wideo, e-booki, mnóstwo praktycznych narzędzi dla przedsiębiorców, marketerów, twórców treści. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. To tyle ode mnie. Na razie.